Jestem tutaj w Giżycku po raz pierwszy, więc pewnie wypadałoby troszeczkę się przedstawić i powiedzieć o sobie. No i właśnie mam taki dylemat, bo jak ja zaczynam opowiadać o sobie i o tym, co Bóg zrobił w moim życiu, to troszeczkę długo mi to zajmuje. Dlatego, że historia jest dosyć burzliwa, ale postaram się dosłownie kilkoma zdaniami wam powiedzieć, ponieważ Giżycko jest dla mnie miastem, które ja za dzieciaka, to właściwie w większość Giżycka zbiegałem razem z moim bratem ciotecznym Łukaszem, ale co ciekawe, u baptystów jestem dopiero jako dorosły, widzicie, i nawrócony. Ale moja ciocia, seniorka w naszej rodzinie, cztery siostry, najstarsza siostra Bogda, ona mieszkała tutaj przez połowę swojego życia i pracowała w centrali, ja mówię sortownia nasion, bo ona sortowała nasiona, ale mówicie centrala nasionna, tak? Centrala nasion. Więc nie wiem, kiedy ją zamknęli, ale ona pracowała tutaj przez duży, duży czas i mieszkała koło mostu zwodzonego, więc gdybym tam poszedł, to nawet myślę, że zobaczyłbym, w którym to było miejscu. Natomiast słuchajcie, moja mama zamieszkała w Olsztynie, ja pochodzę z Olsztyna i żeby dosłownie kilkoma zdaniami wam powiedzieć, w jaki sposób to się stało, że dzisiaj jestem pastorem, to muszę dosłownie w 5 minut opowiedzieć wam dosyć długą historię. Zarówno moja mama, jak i mój tata to byli wojskowi. Moja mama całe życie pracowała w wojsku, mój tata emerytowany wojskowy. I jako emerytowany wojskowy 40 parę lat temu, to wiecie, to były trochę inne czasy, inny ustrój, nie, ponad 40 lat temu. Więc może zrozumiecie, jak powiem po prostu krótko, że mój tata robił dobrze dwie rzeczy. Dobrze pił i dobrze bił. Więc pochodzę z domu, którego wolę nie pamiętać. Pochodzę z domu, który razem z moją mamą właściwie nasze wspomnienia wyparliśmy zupełnie i raczej, kiedy rozmawiam z moją mamą, to staramy się nie wracać do tamtych lat. Ponieważ pochodzę z domu, gdzie były próby morderstwa. Pochodzę z domu, gdzie dzięki Bożej łasce mi jako dziecku udało się kilka razy uratować życie mojej mamy. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 11 lat. Ojciec został sądownie wyrzucony z domu za agresję. A ze mną coś się stało. Do tego momentu w moim życiu miałem pewien cel. Miałem ratować moją mamę, ale w momencie, kiedy w naszym domu zapanował pokój, ze mną coś się stało. Trafiłem na ulicę, zacząłem ćpać narkotyki, kiedy miałem 14 lat, więc przez kilka lat bujałem się, mama prowadzała mnie od psychologa do psychologa. W końcu skończyło się tym, że stałem się człowiekiem uzależnionym. Ćpałem heroinę przez prawie 5 lat. Czy ktoś z was był w Olsztynie, wiecie, gdzie jest centrum handlowe Alfa? To zanim zbudowano tam Alfę, tam była opuszczona fabryka. Kiedy skończyłem 18 lat, w dzień moich urodzin, moja mama wyrzuciła mnie z domu. Powiedziała, 10 lat z mężem alkoholikiem, 5 lat z synem narkomanem, dosyć. Więc w wieku 18 lat stałem się człowiekiem bezdomnym i zamieszkałem właśnie tam w fabryce cegieł, czego ona tam była, razem z 30 innymi narkomanami. Mieszkałem tam przez 1,5 roku i to był taki czas mojego życia, kiedy moje życie poleciało na łeb, na szyję. Mój bliski kolega umarł mi z przedawkowania na rękach. To jest długa historia, więc opowiadam ją naprawdę w wielkim telegraficznym skrócie. Ale w wieku 19,5 roku trafiłem do ośrodka dla bezdomnych narkomanów. Ośrodek był w Budach Zesinych, niedaleko Żyrardowa. Tam podjąłem leczenie i kiedy zacząłem się leczyć, przyjechały tam dwie osoby i zaczęły nam opowiadać o Jezusie. Zaczęły opowiadać o tym, jak Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu za twój nauk, za twój grzech, za twoje uzależnienie, za to, kim jesteś, za twój upadek. Jezus Chrystus cierpiał za ciebie, dlatego że ciebie ktoś kocha. Kiedy ja usłyszałem o tym, że Bóg mnie kocha i że jest ktoś, kto oddał swoje życie za mnie, to coś przeżyło moje wnętrze. Dlatego, że ja byłem z marginesu społecznego. Mnie nikt nie kochał, mnie nikt nie szanował, mnie nikt nie chciał.
Tu nagle dowiedziałem się, że jest ktoś, kto oddał swoje życie za mnie. I nawróciłem się. Bóg pociągnął mnie, tym oczywiście, który mnie przekonywał w środku, był Duch Święty, Bóg pociągnął mnie do siebie i tak stałem się człowiekiem wierzącym. Zadzwoniłem do mojej mamy, powiedziałem: mamo, nawróciłem się, jestem chrześcijaninem, Chrystus zmienił moje życie. Przez słuchawkę zapraszałem moją mamę, żeby przyjechała dzisiaj tutaj, bo nie ma daleko z Olsztyna, ale nie mogła. Ale przez słuchawkę usłyszałem: z narkotyków w sektę wpadł. Ale mówi: dobra, gdzie ten kościół przyjadł?
Przyjechała do Żyrardowa, tam miałem chrzest i kiedy wchodziła tam przedsionek zboru jest tak po środku, więc kiedy wchodziła, kiedy otworzyły się te drewniane drzwi, ja stałem przy baptysterium, tak jak tutaj na podwyższeniu. Moja mama, kiedy zobaczyła mnie, kiedy stoję z przodu, upadła tam w przedsionku kościoła na kolana i krzyknęła na cały głos: tylko Bóg mógł zmienić mojego syna. I tak stała się osobą wierzącą. I dzisiaj to, co szatan zniszczył, Bóg odbudował. Dzisiaj jest babcią, która cieszy się dziećmi, cieszy się wnukami i Bóg odbudował to wszystko. I słuchajcie, w swoim poczuciu, w swoim Bożym poczuciu humoru, bezdomny narkoman, 23 lata temu byłem bezdomnym narkomanem, ale dzisiaj jestem 23 lata trzeźwy. 23 lata, słuchajcie. 24, 2024, już muszę się przestawić, muszę tę cyferkę dodać. 24 lata trzeźwy i jestem pastorem. Wyobrażacie sobie, to jest poczucie humoru Pana Boga. Z bezdomnego powołał mnie do bycia pastorem.
3 lata po naszym po swoim nawróceniu zaczęliśmy zakładać zbór w Otwocku. Kiedy studiowałem w Radości, byłem w seminarium na studiach, poszliśmy do tego miasta, które jest 15 km od Radości, zaczęliśmy tam zakładać wspólnotę. Zarejestrowaliśmy tą wspólnotę w 2009 roku i na jednym nabożeństwie było moja ordynacja i założenie wspólnoty. Później w 2019 roku założyliśmy zbór w Górze Kalwarii i też jestem pastorem tej wspólnoty. A w zeszłym roku we wrześniu rozpoczęliśmy nabożeństwa, regularne nabożeństwa w trzecim mieście w Grójcu. Więc działamy teraz w celu założenia trzeciej wspólnoty, a opowiadam o tym dlatego, że chcę was bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić od zboru w Otwocku, od zboru w Górze Kalwarii i od powstającej wspólnoty w Grójcu. Niech was Bóg błogosławi. Więc kiedy dzisiaj przyjrzymy się temu słowu, które Bóg położył na moje serce, to chcę, żebyście pamiętali, że kiedy ja czytam Boże Słowo, kiedy czytam fragmenty Bożego Słowa, to oczywiście każdy z nas jako wierzący człowiek tak ma, ale ja zdaję sobie sprawę, że gdyby nie to, że Bóg wkroczył w moje życie i wyrwał mnie z tego środowiska, w którym byłem i z nałogu, w którym byłem, ja bym dzisiaj nie żył. Ja bym był dzisiaj tak jak kamień, który umarł mi na rękach. Byłbym wśród nich. Ale dzięki Bogu mam życie, dzięki Jego Słowu mam życie, dzięki Jego Słowu mam cele, dzięki temu, co Chrystus zrobił i Bożemu Słowu, które wkracza w nasze życie, dzisiaj jako chrześcijanie mamy cel, mamy sens życia i powołanie w Chrystusie Jezusie, które możemy wykonywać.
Kochani, otwórzcie razem ze mną trzeci rozdział Księgi Objawienia. Przyjrzymy się listowi do zborów w Filadelfii. Dlaczego ten fragment? Przez ostatnie pół roku czytałem, studiowałem oraz nauczałem siedmiu listów do siedmiu zborów z Księgi Objawienia. Jest to niesamowity fragment Bożego Słowa, który zawiera w sobie tak wielkie bogactwo, że właściwie każdy z nas może tam znaleźć zachętę, pocieszenie, napomnienie. Myślę, że od naprawdę nie bez powodu od 2000 lat te listy są tak ogromnym błogosławieństwem dla Kościoła. Dzisiaj przeczytamy tylko jeden list, ale jeśli ktoś z was chciałby usłyszeć poselstwo pozostałych 6 listów, to zrobię taką małą autoreklamę. Prowadzimy kanał na YouTubie, Michał Szlachetka, czy też Świadectwo Słowo Duch, możecie sobie tam zasubskrybować. I pierwszy list do Efezu już tam jest jako filmik. Drugi list pojawi się w tym tygodniu i tak dalej w kolejnych tygodniach, więc możecie usłyszeć też pozostałe listy. Zachęcam was do tego. Natomiast dzisiaj przeczytamy razem od 7 wersetu 3 rozdziału Księgi Objawienia list do zborów w Filadelfii. A do anioła zborów w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kochani, miasto Filadelfia, nazwa miasta dosłownie oznacza braterska miłość. W języku greckim ta nazwa pochodzi od dwóch greckich słów: phileo, które oznacza miłość, i adelfos, które oznacza brata. Phileo, adelfos, miłość braterska, Filadelfia. Takie właśnie przezwisko nosił założyciel tego miasta, pergameński król Attalus II, który panował w II wieku przed naszą erą, 159 do 138. I on miał takie przezwisko Filadelfus, ponieważ bardzo szanował i kochał swojego brata Eumenesa II. I znany był z tego, że był taki poświęcony służbie i poświęcony po prostu przyjacielskiej, braterskiej relacji ze swoim bratem. I kiedy założył to miasto, to miasto jak gdyby naturalnie przejęło to przezwisko, które miał. Natomiast dzisiaj to miasto nazywa się Al-Sehir, oczywiście dzisiejsza Turcja, i jest w takim terenie, które słynie z produkcji wina. Natomiast w starożytności to miasto miało taki obowiązek, czy też przywilej nadany mu przez Rzym, że miało być posłańcem, apostołem rzymskiej, heleńskiej, greckiej kultury w Azji Mniejszej. I ciekawe jest to, że miasto Filadelfia miało takie miano otwartych drzwi helenizmu dla Azji. Pomyślcie sobie, to jest bardzo ważne, za chwilę dla nas to będzie bardzo ważny element. Więc miasto miało taką opinię, że są oni otwartymi drzwiami dla kultury heleńskiej w całej Azji. To znaczy, że właśnie w tym mieście, w Filadelfii, promowano rzymską kulturę, uczono rzymskiej kultury, promowano jedność duchową cesarstwa. To właśnie tutaj uczono obyczajów, to właśnie tutaj uczono tego, jak być człowiekiem, który czci cesarza, który jest mu posłuszny, to właśnie Filadelfia promowała te wszystkie rzymskie wartości.
I myślę, że musimy znać ten kontekst kulturowy, żeby zrozumieć tak naprawdę przesłanie tego listu. Ponieważ czytamy tutaj: do anioła zboru w Filadelfii napisz. Te słowa do anioła zboru przynoszą chrześcijanom często problemy, bo zastanawiamy się, kiedy czytamy te listy, dlaczego anioł jest adresatem. Czy to jakaś duchowa istota, która stoi nad Kościołem, dostała list od Pana Jezusa? Dlaczego? Przecież adresatami są wierzący w tym zborze. Kochani, słowo anioł w języku greckim oznacza przede wszystkim posłaniec. I wcale nie zawsze oznacza wielką istotę w białych szatach z dwumetrowymi skrzydłami. Słowo anioł przede wszystkim oznacza posłaniec. Oczywiście oznacza też duchową istotę, zwierzchność i tak dalej. Natomiast bardzo często jest używane na zwykłego ludzkiego posłańca. Na przykład Jan Chrzciciel wysyła posłańców, aniołów do Jezusa, żeby zapytali się Go, czy Ty jesteś tym, na którego mamy czekać, czy może jednak na kogoś innego. Pamiętacie? Tam jest dokładnie to słowo. Wysłał ludzi. Oczywiście Jan nie wysyła aniołów, w sensie duchowych istot, tylko wysyła posłańców, ludzi, swoich uczniów. Za chwilę ten sam fragment mówi o tym, że Jan Chrzciciel, wspomniany Jan Chrzciciel, oto wysyłam posłańca, anioła mego przed Tobą. I oczywiście znowu wiemy, że chodzi o Jana Chrzciciela. Więc kiedy pojawia się słowo anioł, wcale nie zawsze oznacza ono duchową istotę. Oznacza tutaj posłańca tej wspólnoty. Kogoś, kto przyniósł ten list, przeczytał go publicznie, był znany w tej wspólnocie, rozpoznawany i wspólnota wiedziała, że kiedy ten posłaniec, nasz posłaniec, czyta ten list, to przynosi go od samego Pana. Więc nie musimy mieć problemu z tymi słowami. Musimy po prostu pomyśleć o tym, że chodzi o posłańca zboru, tego, który publicznie odczytuje ten list. Natomiast zwróćcie uwagę, jak przedstawia się Jezus. To mówi święty i prawdziwy. Miasto Filadelfia miało promować kulturę cesarstwa. Ale tym, który jest święty i prawdziwy, jest Jezus. Święty oznacza oddzielony, wyznaczony do. Więc Rzym wyznaczył miasto Filadelfia do tego, żeby promowało cesarstwo, ale Jezus jest oddzielonym i wyznaczonym do tego, żeby promować prawdę i prawdziwe cesarstwo, prawdziwe królestwo. Oni promują cesarstwo rzymskie. Jezus opowiada o Królestwie Bożym. On jest święty i prawdziwy. On jest oddzielony do tego zadania. Tak jak całe miasto ma promować jedno królestwo, tak Jezus Chrystus jest królem królestwa i promuje inne królestwo. Królestwo zupełnie innego rodzaju niż cesarstwo rzymskie. I dlatego tak przedstawia się, jestem święty i prawdziwy. Ale zobaczcie też, że on, przypominając im księgę Izajasza, 22 rozdział, 22 werset, mówi: ja mam klucze Dawida. W księdze Izajasza klucze dostał Eliakim. Dostał je do skarbca królewskiego, klucze do całego dworu królewskiego. Jezus mówi: ja mam klucze królestwa. Ja mam je w ręku. Kiedy ja otwieram, drzwi nikt nie otworzy. Kiedy ja zamykam, nikt nie zamknie. I dlaczego to jest dla nas ważne? Ponieważ werset 8 mówi: znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje, Kościele. Kościele, ja znam Twoje uczynki. Modliliśmy się dzisiaj, że Jezus jest głową Kościoła. Że Jezus jest Panem Kościoła. Modliliśmy się o to, że Kościół żyje dzięki Chrystusowi.
On przechadza się pośród 7 złotych świeczników, mówi pierwszy rozdział. On przechadza się między kościołami.
Wiecie, Kościele, kto zna naszą sytuację najlepiej? Jezus. Wiecie, że On zna naszą sytuację nawet lepiej niż my sami? Wiecie, że On zna ten Kościół lepiej niż my sami? Zdajecie sobie sprawę, że jest ktoś, kto zna zbór w Giżycku lepiej niż Jurek? Ponieważ On mówi, znam uczynki Twoje. Ja lubię to słowo w języku greckim. To jest greckie słowo oida, które oznacza widzieć ze względu na doskonały obraz sytuacji. Więc kiedy Jezus mówi, znam uczynki Twoje, to mówi, ja mam doskonały ogląd sytuacji Twojej, zboże w Filadelfii. Ale czy nie powinniśmy też powiedzieć zboże w Giżycku? Skoro On jest głową Kościoła, On mówi, znam uczynki Twoje, mam doskonały ogląd sytuacji. Wiecie, my widzimy tylko w części, mówi apostoł Paweł. My widzimy tylko jakby przez zasłonę. Nie widzimy wszystkiego. To, co mówiłeś przed chwilą o Jobie. Job nie wiedział tego, że, prawda, że Bóg rozmawiał z szatanem. Job tego nie wiedział. Job widział tylko część. Ale Jezus ma doskonały ogląd sytuacji. I On mówi do tego Kościoła i mówi do nich tak. Znam uczynki Twoje. I ja sprawiłem, że oto przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Czy my nie powinniśmy sobie, kochani, wziąć do serca takiego słowa, niewielką masz moc? Co to mogło znaczyć? Słuchajcie, potężne miasto, ogromne miasto, miasto, które w cesarstwie, będę to powtarzał, bo to jest dla nas ważne, było oddzielone, miało zadanie promować rzymską kulturę i w tym mieście jest kościół i Jezus mówi, masz niewielką moc. Co to znaczy? No, spróbuję puścić wodze wyobraźni, ale czy to mogło oznaczać, że ich było mało? Słuchajcie, przepraszam, ja to nie mogę tak patrzeć na was z góry. Ja sobie trochę pochodzę z wami, dobrze? Trochę zmniejszę ten brzeg. Czy pomyślcie sobie i współpracujcie trochę ze mną. Wiecie, ja to jestem taki kaznodzieja, który lubi, jak społeczność nie śpi, tylko trochę odpowiada. Zresztą podobno na moich kazaniach nie można spać, bo jest za głośno. Ale jakbyś nawet zasnął, to ja się nie obrażę. Kocham was bardzo mocno. Poza tym ja tu tylko gości jestem, wiecie. Ale współpracujcie razem ze mną. Niewielką masz moc. Dużo ich było, jak myślicie, że to był taki zbór, wiecie, jak tam, nie wiem, może ile ta Filadelfia, no nie wiem do końca ile Filadelfia miała mieszkańców, ale powiedzmy sobie, że miała 25 tysięcy. Tak, to było nic.
Trochę więcej.
Niewielką masz moc. Dużo ich było?
Mało.
No to okej, okay. A niewielką masz moc. A jaki mogli mieć budżet? Zborowy.
Też nie wiem, czy jest kiepski.
A co myślicie? Może mieli jakiś wspaniały budynek w centrum miasta? Taki wiecie, że jak ktoś przechodził, to...
Raczej też nie wiem.
Nie?
To były pierwsze początki chrześcijaństwa. Więc mieli bardzo z każdej strony, zwłaszcza, że w cesarstwie nic nie mieli.
To... Wiecie, ja w seminarium kiedyś kazano mi przeczytać książkę pod tytułem Naturalny rozwój Kościoła, wzrost Kościoła, coś takiego. Dobrze, bo teraz zacząłem mówić, a nie pamiętam nawet tytułu dokładnie. Dobrze, ale słuchajcie, tam w tej książce było 5 z rzeczy, które musisz zrobić, żeby twój Kościół rosł. I ja pamiętam tylko pierwsze 2. Bo jak przeczytałem drugi, to rzuciłem tą książkę na półkę po prostu i już nigdy więcej nie podniosłem. Ale pierwsze 2 pamiętam. Więc po pierwsze, to taka sugestia dla Ciebie, pastorze. Żeby twój Kościół rosnął według tej książki, po pierwsze potrzebny jest duży i współczesny, nowoczesny zespół uwielbienia. To po pierwsze. No to powiedzmy, mamy to, nie? Mamy, super. Słuchajcie, chwała Bogu, naprawdę. Ja jestem wdzięczny Bogu za was. Super, dzisiaj nas poprowadziliście, super. Chwała Bogu, no wiecie, projektor, takie nowoczesne rzeczy, więc mamy to, nie? To już pierwsze jest, tak? To odhaczamy, nie? Pierwsze mamy. Wiecie, co było drugie? Drugie było, że rzecz, która jest konieczna, żeby twój kościół rosnął, to jest parking. Tam było jasno napisane, że ludzie nie będą chcieli przychodzić do waszego kościoła, jeśli nie będą mieli gdzie zaparkować. Jeśli nie będą mieli gdzie zaparkować, to pojadą gdzieś indziej szukać jakiegoś miejsca. Mamy to, nie?
Nie macie.
Wiecie co, dlaczego tak o tym mówię? Może to by było śmiech, ale to jest autentyczna sytuacja, jest tak ciekawe w książkach. Ale czekajcie na sukces, to może ja przyjadę z pozostałym 5-3 latami. Nie, słuchajcie, ja opowiadam o tym, wiecie co? Czy my jako Kościół nie wpadamy w pewną pułapkę, że duchowego sukcesu, wzrostu i rozwoju Kościoła szukamy w budżecie, w programach, w budynku, w działaniu. Wiecie, czytam ten fragment dzisiaj razem z wami i powiedzcie mi, dlaczego Chrystus otworzył drzwi przed tym kościołem i to otworzył w taki sposób, że nikt nie może zamknąć, otworzył w taki sposób, że nikt nawet nogi tam nie włoży, ponieważ Chrystus otworzył przed nimi drzwi. I jeszcze raz powtórzę, co miało promować miasto, w którym żyli i działali? Kulturę cesarstwa. A Jezus otwiera drzwi i mówi, pamiętacie, Filadelfia była otwartymi drzwiami dla helenizmu, dla wszystkich ludzi z Azji. A Jezus otwiera przed nimi drzwi jak gdyby w drugą stronę i mówi, nie, to nie wy jesteście otwartymi drzwiami dla helenizmu, to ja otwieram przed wami drzwi do ewangelizacji w tym terenie. To ja otwieram wam drzwi i nikt nie zamknie, otwieram wam drzwi do ewangelizacji w tym terenie. Z jakiego powodu Jezus otworzył te drzwi?
Popatrzcie na tekst. Co mówi tekst? Co mówi Pismo Święte? Z jakiego powodu Bóg otworzył drzwi przed nimi? Znał ich uczynki, tak. I co mówi końcówka 8 wersetu?
Że oświecona moc jednak nie zachowałeś moje słowo. Nie zachowałeś mojego imienia.
Zachowałeś moje słowo. Wyobrażacie sobie, że nic nie jest tutaj napisane o pieniądzach? O budżecie? O parkingu, budynku, programie? Jezus podkreśla wierność. Jezus mówi, jesteście wierni. Jesteście oddani. Jezus mówi, jesteście wierni mojemu słowu i zachowaliście moje słowo. I dlatego, że zachowaliście moje słowo, dlatego otwieram przed wami drzwi. Z żadnego innego powodu. I nie zaparliście się mojego imienia. Za chwilę porozmawiamy o tym, w jakiej sytuacji to mogłoby mieć miejsce. Ale to, co jest dla nas ważne, słuchajcie, kochamy Kościele. Ja chcę wam powiedzieć, jak tylko mocno mogę. Wiecie, ja to jestem z tych podwarszawskich klimatów, blisko centrali, wiecie, wielkie miasto. Ale wiecie, co ja, co muszę podkreślić? Pieniądze nie ściągają Bożej obecności. Bóg jest obecny w swoim kościele i on docenia wierność. On docenia to, że ci ludzie byli wierni jego imię. To docenia. Na to Jezus patrzy. Wiecie, ja bym chciał i modlę się o Bożą wizję dla Kościoła. Znacie, być może znacie, jest taki wspaniały, w sumie chyba bardzo dobrze znany werset w Starym Testamencie, że Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Dokończycie razem ze mną? Człowiek patrzy na to,
co jest przed oczyma,
a Bóg patrzy
na serce.
Czy my możemy być Kościołem, który patrzy na duchowe rzeczy z duchowej perspektywy i przestaniemy patrzeć na to, co zewnętrzne? Bóg nie patrzy tak, jak patrzy człowiek. Bóg patrzy na ten Kościół i mówi, masz niewielką moc. No dużo was
Gwiazdka. No to zadam w takim razie pytanie na podstawie tekstu, chyba tak jak było, mogłoby być podane. No dobrze, skoro nie macie tych zewnętrznych rzeczy, to czy możecie mieć coś ważniejszego? Czy możecie być wierni? Czy możecie zachować jego słowo? Wierzę, że tacy jesteście. I dzisiaj specjalnie wierzę, że Bóg pobudził mnie, żeby właśnie z tego fragmentu do was mówić, żeby wam pokazać, że może czasami wy wpadacie w pułapkę. O, mało nas jest. No, okej, jest, no. Przed Bogiem ważniejsze jest to, czy jesteście wierni. Masz niewielką moc. Ale nie zaparłeś się mojego imienia, zachowałeś moje słowo i dlatego otwieram przed Tobą drzwi, mówi Pan. Do tego kościoła w Filadelfii. Ale wierzę, że jest wiele kościołów w Polsce, które powinny usłyszeć te słowa. Wiecie, my musimy wyjść z takiej perspektywy, że o, nie mamy tego, nie mamy tamtego, nie mamy tego i nie mamy tamtego i dlatego jest nas tak mało. Powiem wam, że kiedyś ktoś powiedział takie słowa. Czy gdyby w tej chwili przyszło tutaj na nabożeństwo 50 osób prosto z ulicy, może narkomanów bezdomnych, tak jak ja, to czy bylibyście w stanie ich wychować? I to jest to, na co powinniśmy skupić uwagę. No może trochę przesadziłem, taki trochę wyolbrzymiony obraz, ale na to powinniśmy skupić uwagę, na wierność Kościoła, na wierność i zgromadzenie wokół Słowa Bożego. Słuchajcie, Kościele, to jest Kościół, który ma wartość przed Bogiem, przed którym Bóg otwiera drzwi, ludzie, którzy są wierni. Czy Kościół Filadelfii doświadczył problemów? Nie zaparłeś się o jego imienia. W jakich sytuacjach mogli zaprzeć się imienia? No na przykład czytamy takie słowa, że oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, przyjdą i pokłoną się przed wami. Zwróćcie uwagę na to, że pierwsze prześladowania w chrześcijanie w pierwszym wieku nie były ze strony cesarstwa. My dzisiaj w tym krótkim kazaniu, które już jest za długie, nie będziemy zajmować się narodem wybranym i jego przyszłością, tym, co się stanie, albo wiecie, całym tematem eschatologii, to zostawiamy Jurkowi, prawda? Więc my nie będziemy się tym zajmować. Kochamy Żydów, błogosławimy Izrael, moja żona jest Żydówką, błogosławimy Izrael. Ale widzimy też i rozpoznajemy, że w pierwszym wieku również apostoł Paweł przed narzuceniem prześladował chrześcijaństwo. Natomiast zwróćcie uwagę, co się stało tutaj w naszym tekście, że Jezus mówi, oni podają się za Żydów. Podają się za prawdziwy naród wybrany, ale nimi nie są. Będą musieli przyjść do Ciebie i pokłonić się. To byli ludzie, którzy doświadczyli niesamowitego ucisku. To byli prawdopodobnie ludzie, którzy doświadczyli ostratyzmu. Może doświadczyli jakiegoś wytykania palcami. A może, tak jak to dzisiaj niejednokrotnie ma miejsce w chrześcijaństwie, doświadczyli ostratyzmu ze strony innych wierzących. Mogło się stać. Dzisiaj tak się dzieje, ja znam to spocząć. Ale zamiast skupiać się na tych wszystkich złych rzeczach, na tym, co się stało, albo się, co się nie stało, zamiast skupiać się na pielęgnowaniu w sercu jakiejś rany czy zranienia, oni skupili się na tym, żebyśmy się przypadkiem Boga nie zabrali. My chcemy być wiernym Kościołem. My chcemy być Kościołem, który jest oddany Panu i zachowuje Jego Słowo i jest Mu wierny w każdej sytuacji.
Kochany Kościele, chcę ci powiedzieć, jako zupełny gość, który nawet nie zna waszej sytuacji, ale tak jak powiedziałem, 24 lata jestem wierzącym człowiekiem, jestem pastorem od 20 już prawie 1 lat.
założyliśmy z Aletką trzy społeczności. Krytyka to jest właściwie ciągły element naszego życia. Ciągle ktoś uważa, że jesteśmy w ogóle... Ja tu już nawet czasami się śmieję, że słuchajcie, nie wiem, czy wy wiecie, kogo Jurek zaprosił. Bo gorszego pastora niż Michał Szlachetka to w ogóle nie ma. Starcie sobie, nie? Że naprawdę, to już gorszego w ogóle nie ma. Zachowałeś moje słowo. Nie zaparłeś się mojego imienia. I dlatego otwieram przed tobą drzwi, których nikt nie zamknie. I mam nadzieję, że weźmiecie to sobie do serca, że jako Kościół zamkniecie się w komorze i zadbacie o to, żeby każdy z was przede wszystkim, po pierwsze, żył w tak bliskiej relacji z Chrystusem, że to będzie najważniejszy i pierwszy punkt naszego życia, a potem przyniesiecie to na życie zborowe i że również po waszym zborze będzie można tak powiedzieć, że jesteście wierni Bożemu Słowu. I nie wpadnijcie w pułapkę. Jeszcze raz powtórzę, to nie pieniądze ściągają Bożą obecność. Wiecie? Naprawdę. Ani nie mnogość instrumentów. Ani nie budynek. Boga przyciągają takie rzeczy, ostatnio czytamy na mnie Mateusza, on mówi, że wejdź do komory swojej. Kto cię widzi w komorze? Tylko Bóg. I módl się do twojego Ojca, który jest w niebie. A twój Ojciec, który tam jest napisane, widzi w ukryciu. Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne. Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Bóg patrzy na serce. Jest jeszcze wiele rzeczy, które są w tym liście. Kilka z nich jeszcze powiem, żeby nie ominąć ważnych rzeczy. Ponieważ zachowałeś mój nakaz, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Słuchajcie, w Kościele jest mnóstwo interpretacji na temat czasów ostatecznych i tego, jak to dokładnie wszystko będzie. Ja chciałbym zostawić zupełnie ten temat. Jedno jest pewne. Jezus przychodzi. Jedno jest pewne. Jezus powraca. Nie wiemy, kiedy to się stanie, więc powiem tylko tyle, że powinniśmy żyć tak, jakby Jezus miał wrócić dzisiaj. Ale powinniśmy planować tak, jakby to wszystko miało trwać jeszcze 1000 lat. Bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Więc żyjmy tak, jakby Jezus miał wrócić dzisiaj. Amen? Ale planujmy tak, jakby to wszystko miało trwać jeszcze 1000 lat. Więc Jezus obiecuje temu Kościołowi, że właśnie ta wierność, to, że trzymają się wierności Bożemu Słowu, to jest dla Niego ważne również z perspektywy Jego powtórnego przyjścia i tego, co się będzie działo na świecie w tym czasie. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony swojej. To byłby smutny obraz, gdyby ta korona, którą Bóg przeznaczył, na przykład dla zboru w Giżycku, została dana komuś innemu, kogo Bóg powoła na miejsce zboru w Giżycku, jeśli by zbór w Giżycku nie okazał się wierny. Nie? To by było smutne. Dlatego bądźmy wierni, zachowajmy Boże Słowo, czyńmy to, czego Bóg od nas wymaga, a zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I tutaj chciałem kilka rzeczy powiedzieć. Kiedy Salomon w Starym Testamencie budował świątynię, to zbudował tam dwie kolumny. Pamiętacie? Były dwie kolumny. Jedna z nich nazywała się Boaz, to znaczy siła.
Boaz, siła, a druga z nich nazywała się Jachin, to znaczy ustanowienie, ustanowione. Więc siła, moc albo autorytet, Boaz, i Jachin, ustanowienie. Filadelfia leżała na terenie sejsmicznym, to znaczy były tam częste trzęsienia ziemi. I wszystkie świątynie miały mnóstwo wyjść awaryjnych. Wiecie? To znaczy świątynie w tamtym terenie nie miały tylko jednego wejścia, ale miały mnóstwo wejść. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ziemia pod nogami się trzęsła, to wszyscy ludzie uciekali poza mury miasta, żeby przypadkiem nie być przygnieciony. Nie? Ale Jezus tutaj pokazuje, że jeśli zachowasz wierność, jeśli będziesz Kościołem wiernym, jeśli będziesz człowiekiem wiernym, to On uczyni cię filarem w świątyni. I przywołaj sobie ten obraz, siła albo autorytet i postanowienie, ustanowione. Jest powiedziane, że już z niej nie wyjdzie. Bo kiedy Bóg wprowadza cię do swojej świątyni, dzisiaj Kościół jest świątynią Boga Żywego, i wprowadza cię do miejsca służby i autorytetu, kiedy wprowadza cię do miejsca służby i ustanawia cię w niej, to nic cię nie może ruszyć z miejsca. Nic nie może ruszyć cię z miejsca, żadne przedsięwzięcie. Już z niej nie wyjdziesz, bo nie masz żadnych powodów po to, żeby uciekać. Jesteś w miejscu ustanowienia przez Boga. Jest tutaj więcej. On wypisze nowe imię. Imię miasta, które zstępuje, i nowe imię. To jest niesamowity obraz. Wiecie, kiedy w tamtym czasie ktoś coś kupował, to przystawiał pieczęć. Kiedy to była jakaś własność, którą ciężko było przenieść, to przystawiał pieczęć ze swoim imieniem. Było tam napisane moje. To jest moje. Jezus mówi, że takiemu człowiekowi, zwycięzcy, wypisze moje nowe imię na czole i imię Jeruzalem wstępującego z nieba. To znaczy, że zostaniesz przypisany do Bożego Kościoła, do Bożej Świątyni i do ostatecznego miejsca przebywania wierzących. Będziesz Jego. Wspaniały obraz, nie? Cudowny. Ale kim jest zwycięzca? Wierzę, kochani, bardzo gorąco, i to już ostatnie zdanie, że objawienie Jana napisał Jan. Jan, który napisał Ewangelię i trzy listy. Wierzę, że to był ten sam człowiek. Oczywiście niektórzy wierzą, że to był ktoś inny, natomiast uważam, że dowody są na to niewystarczające. Wierzę też w to, że list Jana, pierwszy list Jana, on w swoim liście bardzo często nazywa nas, wszystkich wierzących nazywa zwycięzcami. Posłuchajcie trzech wersetów. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Kim jesteście wierzący? Zwycięzcami. Ten sam list, czwarty rozdział. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, jest większy aniżeli ten, który jest na świecie. Jesteście zwycięzcami, zwyciężyliście wierzący, zwyciężyliście. Kolejny fragment z tego samego listu. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To tylko kilka wersetów z pierwszego listu Jana.
Więc kiedy nasz fragment w objawieniu mówi, że zwycięzcy dam to, że będzie filarem w świątyni Boga, to chcę ci powiedzieć, że jest to obietnica, która jest skierowana również do ciebie. Jest to obietnica dla wszystkich wierzących. Możesz być zwycięzcą. Amen? Jesteś zwycięzcą, więc żyj jak zwycięzca. Poddaj się właśnie temu, co Duch mówi do tego zboru i przyjmij to również dzisiaj dla siebie, zborze w Giżycku. Jesteście zwycięzcami, możecie żyć jak zwycięzcy, jesteście w miejscu, w którym Bóg was ustanawia. Jako filary w swojej świątyni. I niech On sprawi, że tak jak w Filadelfii, Bóg przed wami otworzy.
otworzy drzwi do tego miasta. A warunkiem nie są pieniądze. Nie jest liczba ludzi. Nie jest budynek, parking albo cokolwiek innego. Warunkiem jest to, czy będziecie wierni. Więc zamiast mówić o tym, czego nie ma, to skupcie się na tym, co możecie zrobić. A wierni możecie być wszyscy. Amen?
Amen.
I wiecie, że jeśli ja mówię do was i wskazuję na was palcem, to na siebie wskazuje szelon, nie? Że nie obrażajcie się, że tak pokazałem, bo to na mnie są trzy palce. Bo ja mówię do siebie. Odkryłem w zakładaniu wspólnot w Polsce właśnie taką zasadę. Pieniądze nie sprowadzają do Bożej obecności. Fajnie są, fajnie jak są, nie? Fajnie jak są, oczywiście lepiej sobie coś nie mieć. No widzicie, jest takie błogosławieństwo, błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni ponownie zaproszeni. Ale to 40 minut jeszcze was przyjmę. Czasami, kiedy prowadzę grupę domową, to piszę w grupie, że zapraszamy na grupę do szlachetnych. Będziemy studiować dwie najważniejsze dziedziny w życiu chrześcijanina. Wiecie, jakie są dwie najważniejsze dziedziny w życiu chrześcijanina? Bibliologia i kolanologia. Te dwie najważniejsze dziedziny życia będziemy na naszej grupce studiować. Będziemy czytać Biblię i będziemy się modlić. I to jest źródło sukcesu Kościoła. Ponieważ właśnie do takiej postawy przychodzi Boża obecność, do takiej postawy Bóg jest przyciągnięty. Do ludzi, którzy zachowują Jego słowo i trzymają się blisko relacji z Nim. I takim Kościołem mamy być. Amen?
Amen.
Niech was Bóg błogosławi, kochani. Niech was Bóg błogosławi. Powstańmy i pomodlimy się.